Dobry wieczór, Wojciech Suleciński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś będziemy opowiadali historię dramatyczną z lat 50. spisku procesu komandorów. Jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń okresu stalinowskiego. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Aleksander Gos, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
To jest historia, którą myślę, że trzeba opowiadać w takim szerszym kontekście, choć same wydarzenia, czyli aresztowanie, proces i egzekucja części z podsądnych już są wystarczająco dramatyczną historią. No ale tak naprawdę po pierwsze ta historia zaczyna się jeszcze przed wojną, kiedy mówimy o służbie tych oficerów i ich udziale w kampanii wrześniowej. No ale też ważnym epizodem jest ich powrót w jakichś różnych okolicznościach do Polski po II wojnie światowej i służba w marynarce wojennej, no, kojarzonej ze słowem ludowa.
No tak. To jest oczywiście cała ta historia związana jest z porządkiem powojennym, gdzie no, zmiana ustroju politycznego, no, zmiana całej europolityki czy geopolityki spowodowała, że znaleźliśmy się w zupełnie innej sytuacji i ci, którzy szli na wojnę jako, głównie mówimy tutaj w tym momencie o oficerach, oficerowie II Rzeczypospolitej znaleźli się w kraju zupełnie innego rodzaju. I tak jak mówiłeś o latach 50., natomiast to się zaczęło, no oczywiście źródła i represje dotknęły korpus oficerski. Ale nie tylko, to wyjdzie pewnie w naszej późniejszej rozmowie. Korpus oficerski czasu II Rzeczypospolitej, ale związane to było z ich losami czasu wojny. Bo tak naprawdę represje dotknęły tych, którzy znaleźli się w tej, jak to się mówiło wówczas, odrodzonej ojczyźnie, czyli głównie więźniowie obozów jenieckich, tacy oficerowie, którzy przetrwali okupację na terenie Polski, tutaj się znaleźli. No i później powołanie ich do powtórnej służby wojskowej już w nowych realiach no spowodowało cały dalszy ciąg zdarzeń, który no był wymuszony polityką. Polityką, która od 1944 roku zaczęła determinować to wszystko, co działo się na ziemiach polskich.
Ale jak to było po roku 1944? Czy te nowe władze traktowały tych ludzi od początku jako no, potencjalnych zdrajców, czy też ludzi, których będzie za chwilę w procesach pokazowych sądzić? Czy traktowano ich jako fachowców, którzy są niezbędni do tego, żeby odtworzyć tą marynarkę wojenną?
Tak, w tej chwili, Wojtek, w tej chwili zastanawiam się nad tym, co się dzieje współcześnie na granicy, to może odległy temat Ukrainy, Rosji, ta cała polityka, która przesłania nam świat współczesny. Myślę sobie, że te mechanizmy wówczas również były stosowane, bo tak naprawdę ci oficerowie trafili do służby, byli traktowani jako profesjonaliści, ale jednocześnie od samego początku wiadomo było, że ich losy są krótkie. Trzeba wykorzystać, mówię tu z perspektywy nowego reżimu, trzeba wykorzystać ich wiedzę, trzeba zmusić ich do stworzenia struktur, bo trzeba sobie zdać sprawę, że tak jak powstawało to tak zwane Ludowe Wojsko Polskie na wschodzie, tak w kwestii marynarki wojennej, to takich formacji nie było. One faktycznie dopiero w 1944 zaczęły być tworzone gdzieś tam daleko, w Lublinie, pod Lublinem, ten samodzielny batalion późniejszy. I tutaj to była ta taka no, bezlitosna formuła wyciśnięcia z tych ludzi tego wszystkiego, co można z nich wycisnąć, w cudzysłowie oczywiście, a następnie usunięcia jako zbędny balast, no bo stopniowo tworzono nowe kadry, nowych fachowców i tamci przestawali być potrzebni. Także to jest taka bardzo makiaweliczna metoda postępowania, gdzie mówi się jedno, klepie się po plecach, natomiast z tyłu jest odrzucony pistolet. I ten pistolet w końcu zaczął strzelać.
No dobrze, ale to w takim razie mówimy o ludziach, których życiorys raczej prowadził przez kampanię wrześniową i obozy jenieckie do tego powojennego wojska. Były też próby pozyskiwania oficerów z emigracji. Trudniejsze z punktu widzenia ówczesnych władz tej Polski Ludowej, lubelskiej, potem warszawskiej, ale także proces, który zakończył się w kilku wypadkach sukcesem. pozyskiwano ich oczywiście wizją powrotu do ojczyzny, do rodzin, czasami do służby na wyższe stanowiska.
No tak, oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że bardzo łatwo popaść tutaj w taki ahistorię. My wiemy, co się potem zdarzyło. Natomiast z punktu widzenia Londynu, czy Wielkiej Brytanii, czy Zachodu, jak to się mówi, no skończyła się okupacja hitlerowska, Niemcy zostały pobite, powstała Polska, tak jak to się mówiło. Oczywiście większość i cały ośrodek emigracyjny, myślę tutaj o agendach jeszcze istniejącego wówczas rządu na emigracji, przekonywały, że to nie jest wolna Polska i że to tak naprawdę jest kolejna okupacja sowiecka. Tym niemniej trzeba zdawać sobie sprawę, do kogo docierali ci emisariusze tutaj warszawscy? No do ludzi, którzy mieli za sobą kilka, 5-6 lat wojny, rozstania z bliskimi, którzy chcieli wreszcie w jakiś sposób zacząć normalnie żyć. I to była silna pokusa. Rodziny pozostały tutaj w kraju. Także rozterki były nieprawdopodobne. Tym niemniej, jeśli idzie o większość kadry oficerskiej, to oni nie decydowali się jednak. Oni zbyt dobrze mieli zbyt dobrą świadomość o tym, co może ich spotkać tutaj. W związku z tym tak naprawdę jedynie nieliczni zdecydowali się na powroty. No takim jednym z sztandarowych oficerów marynarki wojennej, który tu powrócił, był Bolesław Romanowski, który w 1947 roku przyprowadził błyskawice. Zresztą świadczy o tym, że blach było kadry to, że on, oficer z okrętów podwodnych, prowadził niszczyciel, bo po prostu nie było obsady. Natomiast jeśli idzie o personel niższych stopni, głównie marynarzy, no to większość, powiedzmy połowa tych, którzy walczyli na Zachodzie, wróciła. Ale aby budować jakieś struktury, trzeba zdawać sobie również sprawę, że geografia naszego kraju bardzo się zmieniła. To było to wybrzeże od Zachodu, od Szczecina, Świnoujścia po Zalew Wiślany, no wymagało jakiegoś zagospodarowania, nie tylko wojskowego, bo trzeba też sobie zdać sprawę, że oficerowie marynarki wojennej wcale nie garnęli się w dużej części, znaczy częściowo do służby powtórnej wojskowej, mając w pamięci to, co się działo chociażby w 1920 roku, to, co mieli naocznie, o czym się przekonywali właśnie z lat II Rzeczypospolitej, więc oni podejmowali nawet jeśli pracę czy służbę nad morzem, to w instytucjach cywilnych, w urzędach morskich, administracji. Natomiast stopniowo większość z nich jednak trafiła ze względu na powołanie, zmobilizowanie do tworzonej struktury tej nowej marynarki wojennej.
No dobrze, ale też mamy do czynienia z wyraźnie dwoma etapami, jeśli chodzi o tę historię tej nowej ludowej Polski, no i ich struktur wojskowych, no bo jednak trochę co innego jest ten moment, kiedy Rola Rzymierski jest tym dowódcą, a trochę inna sytuacja, kiedy Konstanty Rokossowski. Trochę inna sytuacja, jak rozumiem, za Gomułki, a trochę inna sytuacja za Bieruta.
No tak, tak naprawdę ten 49 rok to był ten, kiedy zaczęło się intensywne od eliminowanie stopniowe i takie, no te represje nabrały mocy. Oczywiście od samego początku, trzeba też o tym powiedzieć, pojawili się tutaj fachowcy z Czerwonej Marynarki Wojennej. To byli panowie, którzy stawiani byli na kierowniczych stanowiskach, ważnych elementach tej tworzonej struktury marynarki wojennej tutaj w Gdyni. Także oni jak gdyby byli takimi nadzorcami. Natomiast te pierwsze lata to byli ci oficerowie, którzy wrócili z oflagów, którzy przejmowali dowódcze stanowiska w strukturach marynarki wojennej na całym wybrzeżu zresztą. Natomiast początek lat 50. to istotnie zaczęło się mocne przykręcanie śruby i to był rok 50., 51., no 52. to był najbardziej tragiczny, bo to wtedy zapadały te drakońskie wyroki, również wyroki śmierci i długoletniego więzienia. To wtedy w grudniu 52. roku rozstrzelano trójkę komandorów takiej symbolicznych postaci tamtego stalinowskiego terroru.
No dobrze, ale to w takim razie mamy do czynienia z lojalną współpracą z tymi nowymi władzami, tych oficerów, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji. Trochę próbuję zmierzyć do odpowiedzi na pytanie podstawowe, czy te zarzuty, które im stawiano, były jakoś prawdopodobne, czy też tak naprawdę mamy do czynienia z zupełnie absurdalną sytuacją, w której oni wszystkie swoje umiejętności, całe swoje zaangażowanie poświęcali tej służbie i mówiąc najkrócej, zostali przez te władze nie tylko odrzuceni, ale także za to ukarani?
Większość, w zasadzie wszystkie te procesy, czy te wszystkie zarzuty, to była próba obciążenia za ewentualne niepowodzenia. Zdarzały się przy tworzeniu struktur i przy tworzeniu nowej jak gdyby infrastruktury tutaj na wybrzeżu. Zdarzały się również problemy, których, które trudno było czy przewidzieć, czy też wyeliminować u samego początku. I na przykład jeśli dostaliśmy serię okrętów niewielkich jednostek od Związku Sowieckiego, który w ten sposób no jak gdyby doposażał tę marynarkę wojenną, której tak naprawdę nie było w jednostki pływające, to niewielkie były trałowce, kutry torpedowe. Wszystko dosyć wysłużone i wyeksploatowane i siłą rzeczy na tych okrętach postępowały awarie. Sprzęt był po wojennej służbie, sprzęt był wyeksploatowany. W związku z tym na przykład silniki na ścigaczach, to była akurat taka głośna historia, kiedy to za awarie i za to, że one no, nie były w dobrym stanie, te okręciki, no obciążono trzech oficerów służby technicznej, komandorów Sakowicza, Sipowicza i Siemaszkę. Wsadzono ich do więzienia, dołączono za chwilę do tego, to jeszcze były lat 40, końcówka, dołączono do tego pełniącego obowiązki dowódcy marynarki wojennej, komandora, a później kontradmirała Adama Mochuczego. I w ten sposób to był taki pierwszy proces, gdzie za to, że no silniki były zawodne i nie pracowały jak należy, silniki ścigacze, oskarżono tych ludzi o sabotaż, co było absurdem z tego względu, że no cudotwórca nie stworzyłby z tych jednostek okrętów w pełni sprawnych. Także w taki sposób później ten mechanizm się oczywiście powtarzał.
Ale czy to jest tak naprawdę jakaś decyzja polityczna, czy w rzeczywistości mamy do czynienia z takim zrzucaniem odpowiedzialności z siebie tych oficerów, którzy no, na przykład przywędrowali ze Związku Sowieckiego albo w międzyczasie zrobili już kariery w tym w tej ludowej marynarce? No, bo przypomnijmy, że to właściwie jest taka historia, która nabiera takiej ogólnokrajowej dynamiki. Po pierwsze ludzie, którzy wyszli z amnestii, czyli głównie żołnierze Armii Krajowej, czy też oficerowie i dowódcy Armii Krajowej są w tych latach 48-49 ponownie aresztowani. No i mamy taką najbardziej chyba głośną sprawę, czyli w 49 roku wybucha sprawa Tun, czyli dochodzi do aresztowania generała Tatara, pułkownika Utnika i Nowickiego. O tyle symbolicznych postaci, że ludzi, którzy wrócili do Polski z Londynu, jeszcze w dodatku, jakby to powiedzieć, załatwili tej Polsce Ludowej część pieniędzy, które, jakby to powiedzieć, były w ich dyspozycji na emigracji.
No tak, i tutaj trzeba powiedzieć, że to była decyzja polityczna tak naprawdę. Proces Tun i cała ta historia jak gdyby od góry sterowana. No wiadomo było, że...
Zaczyna się wielka czystka.
Wielka czystka, mówi się tu o Smierszu, o tych wszystkich spadochroniarzach ze wschodu, którzy jak gdyby byli architektami, twórcami scenariuszy, no bo to były tworzone scenariusze, gdzie wiadomo było, że no przecież sięgano do życiorysów. To, że ktoś się urodził i służył w marynarce akurat w polskich siłach, no w Armii II Rzeczypospolitej, bo to było szersze, to były siły lądowe, to było Tatar, Utnik, Nowicki, to przecież no, nie byli marynarze, to byli wysocy oficerowie wojska, ale tak zwane procesy odpryskowe dosięgały również inne rodzaje sił zbrojnych. Bardzo drakońskie wyroki zapadały w procesach lotników, czy też w procesie odpryskowym, który dotknął komandorów. To jest ten spisek komandorów, tak to dzisiaj jest definiowane i tak to się popularnie o tym mówi, kiedy to siedmiu wysokich oficerów marynarki wojennej właśnie w ramach tego spisku, którego głową miały być te generalskie postacie w Warszawie, ale przecież tworząc ten scenariusz, tworzono odgałęzienia w dół tej ośmiornicy. To wszystko było tak naprawdę kompletnie wymyślone. No, kreatorami spisku w wojsku mieli być oficerowie, bohaterowie kampanii wrześniowej. To był komandor Mieszkowski, komandor Staniewicz, komandor Przybyszewski. To był Kasperski, Krzywiec. Cała grupa oficerów, którzy no, mieli niewłaściwy rodowód i w związku z tym oni byli podłączeni, jak gdyby, no bo to się swoistą logiką samo nakręcało.
Wiadomo, ale czy ci oficerowie mieli, mówiąc najkrócej, wedle tego co wiemy, świadomość, że ten dzień, kiedy zostaną oskarżeni, się przybliża? Czy na przykład to, że w 1949 roku wybucha ta historia TUN, czy ona oznacza, że, no mówiąc najkrócej, ci ludzie z podobnymi życiorysami zaczynają odczuwać no, ten nacisk służb specjalnych, czy też właśnie obawę, że za chwilę dojdzie do kolejnych aresztowań? No i czy, mówiąc najkrócej, próbują jakoś na to reagować?
To znaczy, jest to rodzaj... Człowiek osaczony zaczyna szukać dla siebie jakichś pomyślnych okoliczności, a więc każda rzecz, że to jeszcze nie teraz, no... Oni po prostu mieli nadzieję, chociaż wiedzieli, że pętla się zaciska, akurat nie konkretnie wobec mnie, ale środowisko jest pod ostrzałem. Zdawali sobie sprawę, że są pod opieką, że tak powiem, różnych konfidentów, że nie wolno nic głośno mówić, że trzeba być uważnym. Natomiast myślę, że do samego końca liczyli się z tym, że to ich nie dotknie. No to jest takie bardzo ludzkie. A z drugiej strony próbowali się jakoś wywikłać. Trzeba wziąć pod uwagę, że to byli wojskowi, poddani rygorom, dyscypliny. Oni byli z tym takim, no byli przede wszystkim profesjonalnymi oficerami wojska. W związku z tym próbowali się wywikłać w taki sposób, na przykład Przybyszewski składał podanie o to, żeby odejść z wojska. Próbowali się ratować, pisząc podania o zwolnienie ze względu na stan zdrowia albo sytuację osobistą. W większości no, nie zdążyli, bo szybsza była informacja wojskowa, bo to ten organ jak gdyby zajmował się tymi sprawami. I po prostu wzywali, na przykład w przypadku i Mieszkowskiego, i Przybyszewskiego, do Warszawy, do komórek ministerstwa czy Ministerstwa Obrony Narodowej, no po prostu już nie wracali do Gdyni, bo byli zgarniani z ulicy w ten sposób, mimo że do końca mieli nadzieję, bo tak to wynika nawet z listów, które pisali, że no wygląda na to, że już niedługo będę poza służbą i tak dalej, i tak dalej. I to nagle się okazywało, że owszem, poza służbą tak, ale w celi więziennej.
Te aresztowania trwają od września 1950 roku przez rok aż do grudnia 1951, czyli to nie mamy do czynienia z aresztowaniem jakby całej tej grupy komandorów, tylko mamy z takim procesem trwającym przeszło rok kolejnych aresztowań, no i potem budowania tego oskarżenia. I to już oskarżenia nie o niegospodarność, czy też o zaniedbania w służbie, tylko o najwyższy czynnik, czyli spisek i zdradę.
No tak, i to stopniowo, słuchajcie, no sytuacja była taka, że oni byli poddawani drakońskim przesłuchaniom, wręcz torturom i wyciągano zeznania od tych ludzi, nie wszyscy to wytrzymywali, tak jak na przykład komandor Adam Rychel załamał się psychicznie i po prostu akurat jego na salę sądową nie doprowadzono, ponieważ został poddany leczeniu, musiał być poddany leczeniu psychiatrycznemu i udział jego w procesie był niemożliwy, natomiast wszystkich całą resztę tych 7-8 komandorów, oni trafili na salę sądową, ich zeznania są obrazem no, nieprawdopodobnej, bezlitosnych szykan. Tutaj właściwie zeznania, które składali przed czynnikami, przed oficerami informacji wojskowej powodowały, że te nitki kolejne były budowane. W związku z tym cały ten proces które trwały przez wiele miesięcy, no to był proces upodlenia i jednocześnie fizycznego i psychicznego niszczenia tych w sumie dzielnych oficerów.
Czyli, ale z drugiej strony to nie chodziło o to, żeby ich złamać i żeby czegoś się od nich dowiedzieć, tylko raczej, żeby oni powiedzieli dokładnie to, co zostało w tym scenariuszu procesu napisane, bo to była historia, która, no, mówiąc najkrócej, miała od razu jakiś taki propagandowy wydźwięk. To była historia mówiąca o tym, że już od 1946 roku oni budowali w strukturach marynarki wojennej te konspiracje, że to wszystko było powiązane właśnie z Tunem i z generałem Tatarem i że jeszcze w dodatku oni byli w bezpośrednim kontakcie z, mówiąc najkrócej, Zachodem, czyli tam z tymi Amerykanami i odradzającym się militaryzmem niemieckim, zachodnio-niemieckim, który ma tutaj dybać na tę tworzącą się i odbudowującą się ludową Polskę.
No tak, to sięgało nawet znacznie głębiej, bo do czasów okupacji, bo wśród tez, które były podsuwane w trakcie tych śledztw, mówiono o tym, że konspiracja zawiązywała się w Oflagu w Woldenbergu, gdzie siedziało wielu oficerów marynarki wojennej i oni wszyscy, jak gdyby, nie wszyscy, ale wielu z nich tam się jak gdyby kontaktowali, w związku z tym już wtedy, siedząc za drutami obozu jenieckiego, mieli planować obalenie siłą ustroju, który miał w Polsce nastrać, a którego jeszcze nie było, o którym można było sobie tylko nawet nie wyobrażać, że takowy będzie. Także tutaj te absurdy takie z punktu widzenia tej logiki, którą próbowano tym ludziom wtłoczyć do głów, były nieprawdopodobne. Także to cały ten proces, czy też procesy, to była wielka jedna inscenizacja.
No dobrze, ale czy to było, mówiąc najkrócej, po to, żeby przed opinią publiczną zbudować atmosferę zagrożenia, czyli trochę tak jak te procesy z prokuratorem Wyszyńskim w latach 30., późno 30. w Związku Sowieckim, czy w rzeczywistości jedynie chodziło o wyeliminowanie jakiejś części polskiego społeczeństwa, czy też jego elit, żeby, mówiąc najkrócej, łatwiej zwasalizować Polskę?
Oba cele, ponieważ wiadomo było, że oni tak naprawdę, przecież ci ludzie nie stwarzali zagrożenia. Oni wobec potęgi, która stała za władcami Rzeczypospolitej, czy PRL-u później, oni wiadomo było, że nie są w stanie, a zresztą nie było ich intencją. Oni tak naprawdę pracowali na tyle, czy też służyli na tyle, na ile potrafili i oddawali tę swoją wiedzę i posłuszeństwo tej nowej władzy, choć oczywiście nie trzeba się czarować, oni widzieli dominację tutaj sowieckiej doktryny, nawet nie mówię o samych oficerach, ale ci nowi, którzy przychodzili. Ci nowi ludzie, którzy często byli półanalfabetami, a którzy poprzez kilkumiesięczną czy krótką indoktrynację stawali się wiernymi jak gdyby wykonawcami tych tez, które były tworzone przez oficerów informacji. No wiadomo było, że te procesy musiały być pokazowe i takimi były i one musiały uzasadniać wobec społeczeństwa istotę zagrożenia. W związku z tym to wszystko miało taki szeroki wydźwięk polityczny, aby w społeczeństwie stworzyć ten syndrom oblężonej twierdzy, zagrożenia, które ciągle gdzieś tam się czai, i miało stworzyć legitymizację tej nowej władzy.
Ja przypominam, że dzisiaj moim rozmówcą, niestety telefonicznie, żyjemy jeszcze wciąż w czasach pandemii, jest Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Rozmawiamy o spisku i procesie komandorów. Spisku oczywiście w cudzysłowie, bo jak żeśmy to już wyjaśnili w tej pierwszej części naszej audycji, mamy do czynienia z po prostu prowokacją na wielką skalę, ale my też mamy do czynienia z takim procesem pokazowym, w którym, co ciekawe, to w ogóle jakby nie ma osłonek, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której zarówno prokurator, jak i przewodniczący składu orzekającego, to są tacy oficerowie pełniący obowiązki Polaków.
Tak, chociaż no niestety Polaków również tam było wielu, szczególnie ci ślepcy, oficerowie niższych stopni, no oni mocno się zasłużyli i niestety sprawiedliwość późniejsza niewielu tylko dotknęła, chociaż po 89 roku, po 90, no kilku postawiono przed sądem. Był głośny proces Humera, pamiętam, to prawda, nie związany bezpośrednio z marynarką wojenną, ale kilku, sam byłem na jednym z takich procesów, gdzie mocno, mocno starszy człowiek był oskarżany, był zresztą oficerem, nawet nie oficerem, on był pod oficerem informacji, był oskarżany przez podsądnych o to, że tam nie ułatwiał im życia w czasie aresztowania. To było... Przyszedł ten pan z rodziną, z młodymi w sumie ludźmi, którzy nie rozumieli, że dziadek jednak miał inne oblicze i że zarzuty wobec niego no, opierały się na faktach i zeznaniach ludzi, których on prześladował w dawnych czasach. Wobec tego starszego człowieka, już nie pamiętam jak to się skończyło, on jakiś wyrok dostał, ale był jednym z nielicznych.
No dobrze, ale wróćmy do tych wydarzeń z lipca 52, czyli z tego procesu, który się wtedy odbywał. To przypomnę, że właśnie ten pułkownik Azarkiewicz i pułkownik Parzeniecki, dwaj właśnie oficerowie wywodzący się jeszcze z Armii Czerwonej, byli tymi, którzy byli oskarżycielem i sędzią w tej sprawie. Notabene duża część tych osób, które oskarżała komandorów w 52 roku, po 56 roku została wydalona ze służby za właśnie te wyroki, które wydawano, czyli jakby to powiedzieć ten późny PRL, czy ten inny PRL Gomułkowski, mówiąc najkrócej, odsunął tych ludzi, którzy te wyroki wydawali, no ale jakby to ładnie powiedzieć, rzeczywiście nie mieliśmy do czynienia z adekwatną karą.
No nie, oni trafiali do różnych instytucji państwowych, organizacji, stowarzyszeń, do takich placówek, gdzie byli po prostu w cieniu i tak naprawdę podwładni tych ludzi, czy też ich współpracownicy tak naprawdę nie wiedzieli, kim oni byli jeszcze nie tak dawno, że byli panami życia i śmierci. Także krzywda im się nie stała. Oni oczywiście zostali w jakimś sensie napiętnowani. Niektórzy nawet trafili do aresztu, ale to były takie, jak gdyby to były takie przykrycie tego i zamknięcie pewnego rozdziału, ale w taki sposób, aby krzywda się tym ludziom nie stała i faktycznie tak to było.
W tym lipcu 52 roku proces trwa dosłownie kilka dni, zapadają wyroki skazujące, wyroki śmierci na komandora Kasperskiego, komandora Mieszkowskiego, komandora Przybyszewskiego, komandora Staniewicza i komandora Wojcieszka. Natomiast kary dożywotniego pozbawienia wolności dla komandora Krzywca i komandora Kraszewskiego. Potem mamy jeszcze decyzję ówczesnego prezydenta Bolesława Bieruta, który zastosował wobec dwóch oficerów prawo łaski. No ale też mieliśmy do czynienia jednak, i to już w grudniu 52 roku, z wykonaniem trzech wyroków śmierci na trzech komandorach. To jest ten dramatyczny finał tej historii, która kończy się w więzieniu we Wronkach.
No tak. Dodać trzeba, że ci trzej oficerowie zostali bezpośrednio zgładzeni w wyniku tych wyroków. Natomiast ofiar było o wiele więcej, bo myślę tutaj o komandorze Krzywcu, który tak naprawdę został wypuszczony z więzienia tylko po to, żeby umarł poza murami więziennymi, bo on w krótkim czasie po wyjściu na przepustkę swego rodzaju zmarł na serce. Tak był wyniszczony i śledztwem. Komandor Wojcieszek również wyszedł z więzienia, ale zdrowie jego było zrujnowane. Zresztą w pewnym momencie na skutek osłabienia wpadł pod tramwaj, stracił nogę. Inni nosili to brzemię wyroku jeszcze przez długie lata, bo mimo tego, że nawet były te rehabilitacje, to trzeba sobie zdawać sprawę, że czujne oko informacji służb różnego rodzaju, które potem ewoluowały, no miało oko na tych ludzi i oni tak naprawdę tę krechę mieli do końca życia. Prawie. No, ci, którzy dożyli wolnej Polski, no to powiedzmy mieli pewnego rodzaju satysfakcję, przeżyli, przetrwali i mogli patrzeć na to, że ich czyny zostały w sposób właściwy ocenione.
Choć jeśli patrzymy na to, co dzieje się pomiędzy rokiem 56, powiedzmy, a 89, to mamy do czynienia z takim przedziwnym procesem, bo z jednej strony ci oficerowie są często wymieniani jako bohaterowie na przykład września 39 roku. Za to nie przypomina się tej całej historii z procesem i ze skazaniem na śmierć. Ta sprawa jakby staje się nieobecna w takim publicznym dyskursie pierwszego planu.
No tak, ale to jest cały proces nauczania i opowiadania o historii naszego kraju w tych latach PRL-u w taki sposób wyglądał. Wojna 20 roku była nieobecna, a na przykład admirał Mochuczy jeszcze, cofam się tutaj, bo akurat ostatnio, niebawem będziemy mieli w muzeum taką ceremonię awansowania admirała Mochuczego, który notabene w 53 roku zmarł w więzieniu w Sztumie, bo on dostał wyrok długoletniego więzienia. Mówiłem o tym procesie oficerów służb technicznych. On nie doczekał końca wyroku, po prostu zakończył swoje życie w więzieniu. Ale na fotografiach z okresu, kiedy był pełniącym obowiązki dowódcy marynarki wojennej, czyli ten schyłek lat 40., admirał Mochuczy chodzi z dumnie przypiętym na mundurze krzyżem orderu Virtuti Militari. Ten order Virtuti Militari dostał za wojnę polsko-bolszewicką, za walkę w składzie batalionów morskich w Bitwie Warszawskiej. Nikt nie mówił o tym i to jest ciekawe swoją drogą, bo dopiero niedawno nad tym się zastanawiałem, w jaki sposób tłumaczył to, że nosi akurat taki order, będąc w komunistycznej, podporządkowanej oficerom czerwonym marynarce wojennej. I oni często właśnie takie absurdy, jeśli idzie o interpretację historii, się pojawiały. Istotnie, Przybyszewski był bohaterem, był zrehabilitowany, czczono go jako dzielnego obrońcę wybrzeża, natomiast no, nie zmienia to faktu, że i majątek był skonfiskowany jego w czasie, gdy był podejrzanym i skazanym, no i stracił życie.
Gdy mówimy o tych wydarzeniach tego procesu, to czy to jest też taka skaza na polskiej marynarce wojennej, a właściwie na jej urodzeniu się? Ja pamiętam jeszcze takie dyskusje toczone właśnie na początku lat 90. na temat tego, mówiąc najkrócej, nieprawego pochodzenia jakby część oficerów przyjeżdżających wtedy z Londynu. Patrzyło na tych wywodzących się z tej perelowskiej marynarki z takim przekąsem.
No tak, ale tutaj nie podejmuje się żadnych ocen ferować, bo nikt, kto nie znalazł się w sytuacji takiej jak ci oficerowie, którzy zostali zmobilizowani, w większości jednak nie na ochotnika znaleźli się w tej marynarce wojennej, która nosiła orzełki bez korony. Nikt, kto się w tej sytuacji nie znalazł, nie powinien oceniać w sposób kategoryczny, bo oni po pierwsze nie zdawali sobie wówczas sprawy, jak to będzie wyglądać. Ja przypomnę, że instytucja kapelanów wojskowych jeszcze istniała, że prezydent Bierut chodził w procesjach z biskupami. Także dzisiaj łatwo nam o pewnych rzeczach mówić i ferować bardzo łatwe wyroki. Natomiast wtedy było zupełnie inaczej. I ci ludzie byli w niesłychanie trudnej sytuacji. Tak jak w przypadku wojny polsko-niemieckiej 39, czy późniejsze lata, okupacja, wiadomo było, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem, wiadomo, kto jest sojusznikiem. Natomiast tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że przesłuchiwali ich oficerowie w języku polskim, przemawiali do nich oficerowie noszący polskie mundury. Zdawali sobie sprawę, że ta rzeczywistość jest nie taka, o jakiej marzyli. Ale wydawało im się, że być może to jest ten początek, że będzie coraz lepiej, że jednak że jednak sytuacja będzie się normalizować i przecież niemożliwe jest to, co im się wmawia. No ale rzeczywistość była jaka była. No do 89 roku ta schizofrenia trwała.
No dobrze, to jakby zamykamy ten temat, ale chcemy też powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż nasza dzisiejsza rozmowa jest pokłosiem takich poniedziałkowych spotkań w, jak rozumiem, ostatni poniedziałek każdego miesiąca, które organizuje Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Tak, no to jest taki cykl, który zapoczątkowaliśmy zresztą kilka lat temu. On się nazywa Nasze Sygnały. Nasze Sygnały, zapożyczyliśmy tytuł od emigracyjnego periodyku Stowarzyszenia Marynarki Wojennej prowadzonego przez tych ludzi, którzy na emigracji skrzykiwali się w ten sposób i wymieniali uwagi, wspomnienia. A więc te nasze sygnały to są takie spotkania raz w miesiącu poświęcone różnym aspektom naszej historii marynarki wojennej. No i pierwszy, ze względu na to, że weszliśmy w ten rok 92, kiedy to no, paralela z 52 i z tymi procesami skłoniła nas do mówienia o procesach, o ludziach, którzy stracili życie czy zdrowie. W drugiej odsłonie, która będzie...
W najbliższy poniedziałek.
Najbliższy poniedziałek, dokładnie. Chcemy poświęcić takiemu dziwnemu okrętowi, największemu okrętowi bojowemu II Rzeczypospolitej, to był stawiacz min ORP Gryf. Okręt, który w jednym miał wiele funkcji, był okrętem reprezentacyjnym, miał być szkoleniowym, artyleryjskim, przede wszystkim stawiaczem min, taki okręt, którego powstanie i późniejsza służba no do dzisiaj budzi takie kontrowersje wśród fachowców.
No i także dramatyczne okoliczności. Traci dowódcę pierwszego dnia wojny, a jego służba wojenna trwa dosłownie no, kilkadziesiąt godzin.
Tak, no do 3 września. Do 3 września, kiedy to zostaje zbombardowany w porcie wojennym na Helu. Z jednego względu również podjęliśmy ten temat Gryfa, z tego względu, że...
Że pamiątka po nim znajduje się u was.
No nie jedna. Jest kilka takich bardzo przejmujących pamiątek, między innymi i tutaj chcieliśmy poprzez podjęcie tego tematu podziękować miłośnikom Muzeum Marynarki Wojennej, historii naszej Marynarki Wojennej, bo ogłosiliśmy swego czasu zbiórkę, takie wsparcie w funduszy na konserwację armaty 120 mm tej głównej wieży artyleryjskiej Gryfa. I zgromadziliśmy ponad 10 tysięcy ze składek fanów historii Marynarki Wojennej i mogliśmy w pełniejszy sposób dokonać konserwacji tej armaty, która notabene przeżyła nie tylko wojnę, ale również późniejsze, do lat 50., późniejsze bombardowania ćwiczebne naszych dzielnych pilotów, którzy na wraku Gryfa trenowali celność bombardowania. Także również i w takiej roli te pozostałości tego największego okrętu występowały.
No dobrze, to w takim razie zapraszamy w poniedziałek na 17, z tego co pamiętam.
Tak, tak. 555 dni ORP Gryf, bo mniej więcej tyle trwała jego służba pod biało-czerwoną wojenną banderą.
No dobrze, zapraszamy w takim razie. Przypominam, że Aleksander Gos, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, był moim dzisiejszym rozmówcą. Zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień, no i na poniedziałek do Muzeum Marynarki Wojennej na to spotkanie w sprawie Gryfa. Jeśli Państwa zainteresował temat, to zapraszamy wspólnie. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.